drodzy Państwo, zapraszamy już na katechezę z cyklu z Kościołem Trzecie Tysiąclecie. Dzisiaj naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań. Już za chwilę spotkanie z księdzem biskupem, katecheza, ale wcześniej jeszcze nasza modlitwa, prośba do Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, Duchu miłości, światłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj serca. Drodzy Państwo, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jutro niedziela dobrego pasterza. Ojciec Święty będzie też święcił nowych kapłanów. Będziemy to dla Państwa wszystko już transmitować. A mamy teraz połączenie z księdzem biskupem, który jest odpowiedzialny, tak trzeba powiedzieć, z ramienia Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołania, o które coraz trudniej jest, coraz mniej wydaje się nam, że przychodzi kandydatów do seminarium, ale to też nie jest znak jakiegoś smutku, tylko pewne zamyślenie, pewna refleksja musi być uczyniona, modlitwa i tak dalej, i tak dalej. Naszym gościem jest ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy sławnej diecezji warszawsko-praskiej, delegat konferencji, jak mówiłem, biskupa Polski do spraw powołań. Witamy serdecznie, ekscelencjo.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy.
Kłaniamy się i prosimy o właśnie słowo, o katechezę, no bo to jest nauczanie, prawda, czyli tak to w skrócie trzeba powiedzieć, na ten temat, na te tematy słuchają nas dziadkowie, rodzice, młodzi ludzie, którzy może myślą, a może Pan do mnie przemawia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moi drodzy, czas, jaki obecnie przeżywamy, biorąc pod uwagę również miejsce, w którym się znajduję, bo jestem już niemalże w cieniu klasztoru jasnogórskiego przy Jasnej Górze, bo za niedługo rozpocznie się pielgrzymka rodzin osób powołanych i wspierających powołania, gdzie u Matki Bożej w klasztorze jasnogórskim przed cudownym obrazem będę polecał oczywiście te intencje związane z powołaniami, z rozeznawaniem powołania, szczególnie do szczególnej służby w Kościele, ale oczywiście intencje każdego z Was, moi drodzy, którzy łączycie się dzisiaj i towarzyszycie w tej refleksji niemalże u progu tygodnia modlitw o powołania, bo to też jest taki piękny czas. Jutro, jak ojciec już zaznaczył, niedziela dobrego pasterza. I myślę, że warto rozpocząć naszą refleksję od przypomnienia, że jutro już będzie 56. niedziela jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Kościele Powszechnym za każdym razem Ojciec Święty ogłasza swoje orędzie na tę niedzielę, na ten czas. W naszej polskiej rzeczywistości to nie jest tylko jeden dzień, ale cały tydzień, gdzie rzeczywiście ta modlitwa i różne inicjatywy, różne dzieła związane z troską o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego są realizowane. Ale to orędzie w tym roku Ojca Świętego w sposób naturalny, jak sam zresztą Ojciec Święty zaznacza, odwołuje się też do pewnego dziedzictwa ostatnich miesięcy, mianowicie do synodu biskupów poświęconego młodym, ich wierze, ale i rozeznawaniu powołania, a także całego doświadczenia Światowych Dni Młodzieży w Panamie, jakie miały miejsce w styczniu tego roku. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat te dwa dzieła, te dwie rzeczywistości, to są dwa niesamowite dary, które Pan Bóg nam ofiarował właśnie na ten czas, początku XXI wieku, można powiedzieć końca drugiej dekady, bo jakkolwiek byśmy nie mówili, to już taki czas właśnie nam upływa. Mówię o tym, bo dla mnie osobiście, chociaż przecież już mam prawie 27 lat posługi kapłańskiej, ponad 7,5 roku posługi biskupiej, to był niesamowicie ważny czas, jeżeli chodzi o taką refleksję. Oczywiście za tym powinno iść działanie i mam też nadzieję, że ta refleksja, którą podejmujemy w tej katechezie, pomoże również i w naszych działaniach późniejszych. Ale przechodząc do meritum sprawy, oczywiście warto uświadomić sobie, że kiedy mówimy w ogóle o powołaniu, to co Ojciec Święty przypomina, nie tylko w orędziu, pozwolę sobie już tak nie za każdym razem odwoływać się do tego, że w orędziu, czy w adhortacji posynodalnej, czy w nauczaniu związanym z Panamą, ale to na pewno wszystko się łączy. Właściwie ten dokument posynodalny, ale i orędzie łączy w sobie te wszystkie refleksje Ojca Świętego, które są efektem ostatnich miesięcy. A więc kiedy mówimy o powołaniu, to przede wszystkim mówimy o tym, co Ojciec Święty tak pięknie nazywa tą niesamowitą tajemnicą miłości Boga. Miłości Boga, która jest ofiarowana człowiekowi, którą człowiek jest wpisany, zaczynając od takiego prostego stwierdzenia, że moje życie ma sens, moje życie ma wartość, moje życie nie jest efektem jakiegoś ślepego losu, czy wręcz nie jestem wpisany w chaos, w którym się mam w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby mnie on nie zniszczył. To jest rzeczywiście plan, dzieło Boga, który otacza mnie miłością. Jeżeli w taki sposób na to popatrzymy, nawet zaczynając od tego najszerszego spojrzenia, a właściwie budując wszystko na tym najszerszym spojrzeniu, jeżeli chodzi o powołanie, czyli powołanie do świętości, aby człowiek potrafił jak najpełniej odczytać tę obecność Boga, tę miłość Boga, przyjąć ją, żyć ją, to jest niesamowicie cenne i ważne, a dla nas wszystkich przecież tak również bardzo konkretne. Ojciec zaznaczył tutaj, że słuchają nas dziadkowie, rodzice, młodzi. Moi drodzy, kochani, zobaczcie, ten czas majowy, to jest przecież czas tak wielu doświadczeń, w wielu rodzinach aktualnie w tych dniach albo już się dopełniło to cudowne dzieło pierwszej komunii i nieraz pierwszego sakramentu pokuty. W wielu rodzinach się dopełnia czas rocznicy takiego właśnie wydarzenia. W wielu rodzinach teraz na wiosnę dokonuje się tajemnica sakramentu bierzmowania młodych. W wielu rodzinach, chociaż jak ojciec zaznaczył, tych kandydatów w porównaniu z tym, co się działo 30 lat temu, 40, jest mniej. Ale w wielu rodzinach właśnie teraz dokonują się te tajemnice związane z życiem kapłańskim, z życiem konsekrowanym. Są udzielane święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu. Młode osoby składają śluby zakonne. Ja sam, kiedy mówię tu o ślubach zakonnych, mam w sercu mojego parafianina z katedry na Pradze, który kilka tygodni temu złożył śluby wieczyste w jednym z zakonów. I kiedy sobie wyobrażam teraz jego rodziców, tak szczęśliwych, tak pełnych radości i nadziei, kiedy przypominam sobie jego jako malutkiego chłopczyka, kiedy go poznałem. To jest przecież ta niesamowita tajemnica, rzeczywiście dzieła Boga, które wpisane jest w człowieka i które w człowieku się rozwija. I tutaj cokolwiek byśmy nie mówili, punkt wyjściowy to jest również uświadomienie sobie i ogromna wdzięczność dla was, drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, ci wszyscy, którzy są ciociami, wujkami, pradziadkami, tutaj trudno wymienić, ale przecież ci wszyscy, którzy są po prostu świadkami wiary, świadkami miłości, tego wszystkiego, o czym zresztą przecież i Ojciec Święty wspominał, chociażby w Panamie, kiedy miał spotkanie z biskupami Ameryki Łacińskiej, kiedy mówił o tajemnicy powołań, kiedy mówił o tym, jak to ziarno, które Pan Bóg zasiewa w życiu człowieka, trafia nieraz na twardy grunt, ale niejednokrotnie wzrasta. Dlaczego? Wzrasta siłą modlitwy na przykład babci, która jest jedyną taką kotwicą nadziei, takim jedynym źródłem łaski Bożej niejednokrotnie w rodzinie. Oczywiście on to mówił, przypominam, do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dla nas może się to wydawać tak niesamowicie bliskie, a się okazuje, że to jest też tak ogromnie uniwersalne. Nie zapominajmy o tym, bo łatwo jest zatrzymać się w naszej refleksji nad powołaniem właśnie tylko nad jakimiś takimi bardzo, nazwijmy to, socjologicznymi refleksjami, ale to jest rzeczywiście przede wszystkim ten niesamowity dar miłości Boga. To, co warto dalej zauważyć, kiedy przyjmiemy rzeczywiście tę tajemnicę obecności Boga, to Ojciec Święty w tym dokumencie posynodalnym, w tej swojej refleksji po synodzie dotyczącym młodych, przypomnę, ta adhortacja się nazywa Christus Vivit, a więc ten tytuł, że Chrystus żyje, jak to papież na samym początku zaznacza młodym człowiekom, młodym ludziom, Chrystus żyje i chce, abyś żył razem z Nim. Jest to właśnie też ta niesamowita prawda, która jakby odkrywa przed nami kolejny motyw. Mianowicie każde powołanie tak naprawdę ma się opierać. Ono się powinno gdzieś koncentrować na tym doświadczeniu miłującego spojrzenia Boga. To jest ten obraz, ale to jest i tajemnica, tajemnica przyjaźni. Staje Chrystus przy człowieku i mówi, ja jestem twoim przyjacielem. Ja jestem kimś, kto cię poprowadzi, ja jestem kimś, kto ci pomoże odkryć to wszystko, co ty przeżywasz. Czy chcesz pójść ze mną? To, co dobrze wiemy z tej przypowieści, przepraszam, z historii, kiedy przychodzi do Jezusa człowiek, młody człowiek i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I tam jest zaznaczony ten jeden motyw, to też papież w tej adhortacji posynodalnej zaznacza, że ten młody człowiek nie dostrzegł miłującego spojrzenia Chrystusa i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. I to jest, myślę, że ten niesamowicie fundamentalny tutaj dar i niesamowicie ważna sprawa, jeżeli chodzi po prostu o tajemnicę wiary, tą bardzo osobistą, tą nie tylko związaną z pewnymi regułami, z pewnymi zasadami, z pewną formą przeżywania, żeby nie powiedzieć tradycją. To ma być rzeczywiście i oby było. I o to się starajmy, o to walczmy, to wspierajmy nie tylko w młodych, ale skoro mówimy o powołaniach, szczególnie w młodych, wspierajmy to bardzo takie żywe, takie szczere, takie bardzo osobiste i serdeczne przeżycie i doświadczenie obecności Boga. Bez względu na to, jak on będzie to nazywał, ten człowiek, bo każdy z nas to inaczej nazywa, ale jeżeli to rzeczywiście będzie dotykało takiego momentu, kiedy to będzie dotykało takiej refleksji, ale jednocześnie, a właściwie przede wszystkim, będzie właśnie związane i to i w Panamie, i w czasie synodu, i w tym dokumencie posynodalnym, ale również i w orędziu. Ojciec Święty zaznacza, że to jest przecież ta niesamowita tajemnica, kiedy, jak to mówił w Panamie, dając za przykład Maryję, Bóg staje przed człowiekiem i mówi, ja mam marzenie. Ja mam marzenie, aby zrealizować dzieło mojej miłości przez ciebie. Czy jesteś w stanie podjąć ze mną tą drogę, zrealizować to marzenie? Czy jesteś w stanie zgodzić się na to, aby przez twoje ręce, usta, twoje całe życie, to wszystko, co będziesz czynił, mówił, kim będziesz, żeby rzeczywiście to, co jest dziełem Boga, tajemnicą Boga, przybierało ciało właśnie przez tego człowieka. I to jest cały czas jeszcze ten element niesamowicie uniwersalny. Ten, który będzie przede wszystkim wielkim wołaniem o troskę, o wiarę, o świętość, ale będzie również niesamowitą myślą i niesamowitym wyzwaniem i zobowiązaniem, jeżeli chodzi o wejście w małżeństwo. Bo przecież to jest również ten motyw, który Ojciec Święty też bardzo często przypomina i o tym nie możemy zapomnieć. I powinniśmy o tym pamiętać, że jesteśmy ubogaceni pewnymi darami dla dzieła, które Bóg chce przez nas zrealizować w świecie. W tym czasie, w tym miejscu, w takich warunkach, jakie są obecnie. Jakże to jest niesamowicie ważne, aby uwierzyć w to, a więc potrzebna wiara. Jakże to jest niesamowicie istotne, aby umieć to odczytać w sobie, rozpoznać. I potrzebna tutaj jest ta ludzka dojrzałość. Jakże to jest niesamowicie ważne, żeby po prostu zaufać Panu Bogu, że rzeczywiście to jest Jego dar, Jego zaproszenie, Jego dzieło i mieć tę odwagę, aby w to wejść. I o tym właśnie między innymi Ojciec Święty w tegorocznym orędziu mówi, akcentując właśnie to, że to podjęcie powołania będzie wymagało od nas odwagi i ryzyka życia z nimi dla Niego. To niejednokrotnie, a właściwie prawie zawsze, poza tym elementem takiego zachwytu i takiej wielkiej euforii, entuzjazmu, przede wszystkim będzie rzeczywiście taką bardzo osobistą refleksją, która po ludzku będzie nazywana odwagą, a w wymiarze wiary po prostu będzie oznaczała ufność i zaufanie do Pana Boga. I myślę, że to jest niesamowicie istotne, abyśmy potrafili w taki sposób na to patrzeć, bo teraz oczywiście pojawia się pytanie, co mamy z tym zrobić, jaki mamy na to wpływ, bo oczywiście kiedy mówimy o powołaniu, to na tym etapie ci, którzy już podjęli życiowe powołania i je realizują, w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, to dla każdego z nas jest wielkie zaproszenie, co ja z tym rzeczywiście zrobiłem, na ile ta moja chęć, to moje pragnienie, ta moja tęsknota, aby Boże dzieło się przeze mnie realizowało, dzisiaj ma swoje zastosowanie. Mamy godzinę niespełna dziewiątą. Oczywiście dla niektórych ten czas jest jeszcze stosunkowo krótkim czasem aktywności, dla innych może trochę dłuższym, ale to już też uświadamia, na ile to był rzeczywiście czas dzieła Bożego, które jest wpisane w moje życie. Może zwyczajne, może takie codzienne, ale jednocześnie przepełnione Jego mocą, bo od tego tak naprawdę się to wszystko zaczyna. Oczywiście, kiedy mówimy tutaj o tej tajemnicy powołania, kiedy mówimy o tej umiejętności współpracy z Panem Bogiem, to nie możemy zapomnieć i to też Ojciec Święty Franciszek niesamowicie mocno podkreśla, że kiedy mówimy o powołaniu czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do życia konsekrowanego, to tak naprawdę mówimy o tym, że chodzi o wezwanie do konkretnej służby dla innych. Na ile będziemy gotowi, aby rzeczywiście uczestniczyć w dziele, które będzie troską Pana Boga o Jego dary w życiu innych, ale tą troskę my będziemy realizować. I to jest tutaj ta niesamowita prawda. Oczywiście myślę, że odwołując się szeroko znowu do tych trzech głównych nurtów, małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego, ten zakres troski będzie się zdecydowanie różnił i będzie na pewno też w związku z tym miał ogromną różnorodność, jeżeli chodzi o formę realizacji, ale to jest w związku z tym też pytanie i wielka troska o to, aby w tym całym dziele rozeznawania, podejmowania, odkrywania, powołania nie zapomnieć, że tutaj nie chodzi o to, że to ma być mój pomysł na moje życie, przepraszam za określenie, na to, żeby było mi wygodnie. Bo oczywiste jest, że kiedy człowiek coś wchodzi, to najlepiej i zasadniczo wchodzi po prostu z entuzjazmem. To nie o to chodzi, że od razu, tak jak ja, te 33 lata temu, kiedy składałem dokumenty do seminarium, kiedy kończyłem zdawać maturę właśnie o tej porze 86 roku, przecież wiadomo było, że ja po prostu byłem przeszczęśliwy, że ja na coś się zdecydowałem i trudno byłoby tutaj mnie przekonywać, że to jest tak ogromny trud i tak ogromny wysiłek i takie poświęcenie, że po prostu aż muszę się sam mobilizować, czy wręcz przymuszać, żeby pokazać jakąś radość. Ona była. Może trudno jeszcze było mi o niej mówić, bo człowiek był taki troszeczkę gdzieś zaniepokojony, jak inni zareagują tym, bo sam jeszcze nawet nie wiedział, jak do końca reagować, poza tym, że jego serce rozrywane było radością. Ale zaznaczyłem ten wątek tylko dlatego, że oczywiście to jest, ale nie może to być fundamentem i nie może być jedynym sensem, żeby mnie było dobrze. Bo kiedy mówimy o powołaniu, to tak naprawdę wyjściowym stwierdzeniem jest, innym ma być dobrze. Ze mną i przeze mnie. Tak jak Bóg chce otoczyć nas swoją miłością, tak my, przyjmując Jego miłość, mamy starać się być tymi, którzy ten dar miłości ofiarują innym. I tutaj oczywiście stajemy, w związku z tym znowu również wobec tych niesamowitych różnych tajemnic, wyzwań, które warto szczególnie w tym czasie podjąć. I to jest również też niesamowity dar właśnie tej niedzieli dobrego pasterza, tego tygodnia modlitw, bo niejednokrotnie można spotkać się z taką opinią, oj, tylko przez tydzień się modlą. Nieprawda. Ta refleksja, to troska w ogromnej rzeszy ludzi jest niesamowicie stała. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy mają taką myśl, tylko tydzień, to niech to będzie okazja do pewnej refleksji, żeby to nie był tylko tydzień, że ten tydzień w tak wyjątkowy sposób jednoczy tych wszystkich, którzy po pierwsze na stałe to czynią, ale po drugie jest wielkim zaproszeniem, żeby to dzieło realizować każdego dnia. To jest przecież ten niesamowity też motyw, który chociażby jest wpisany w ten obraz uczniów idących do Emaus. Kiedy poznali Pana, to oni nie potrzebowali żadnej zachęty. Oni po prostu wrócili, stali się Jego świadkami. I to jest też wielka nadzieja również i tegorocznego tygodnia modlitw o powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, abyśmy potrafili właśnie może poprzez ten czas, abyśmy potrafili się zorientować, gdzie w naszych diecezjach, w naszych parafiach, w różnych środowiskach diecezjalnych, zakonnych są podejmowane różne inicjatywy. Ja nie chcę tutaj reklamować tego, co się będzie działo w mojej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie jestem biskupem pomocniczym, ale tych motywów jest naprawdę wiele. Ale dlaczego o tym wszystko mówię? Bo zobaczcie, moi drodzy, to jest przecież ta... Z jednej strony, patrząc chociażby ze strony tych, którzy wspierają powołania, właśnie wielkie uświadomienie, wobec jak wielkiego dzieła my stoimy, jak wielkie dzieło możemy i powinniśmy wspierać. Zadając sobie pytanie, co mogę uczynić i w jaki sposób mogę pomóc temu młodemu człowiekowi, który może na co dzień jest obok mnie, może teraz stoi, albo nawet jego oczy o coś mnie pytają. Co mogę uczynić i pomóc temu, którego spotykam codziennie, bo gdzieś jest wpisany w otoczenie mojego życia, ale również ta niesamowita wrażliwość i odpowiedzialność za to, co mogę uczynić chociażby komuś, kogo Pan Bóg po prostu postawi przy mnie. Na ile będę rzeczywiście świadkiem tego, co już do tej pory żeśmy powiedzieli, że Bóg jest sensem mojego życia, na ile będę świadkiem, że ja rzeczywiście Go spotkałem i żyję w przyjaźni z Nim. I to jest niesamowity motyw i wartość moich wszelkich spraw. Ja w ostatnich dniach, kiedy udawałem się, aby udzielać sakramentu wierzmowania, miałem taką refleksję dokładnie przedwczoraj. Jadąc do jednej z parafii w okolicach Warszawy, przejeżdżałem przez taką miejscowość i tam był przystanek autobusowy i na tym przystanku stał mężczyzna. Jeden mężczyzna. Mężczyzna, który trzymał w ręku różaniec. Taki normalny, długi, poważny różaniec. Taki mężczyzna w średnim wieku, a więc zapewne mąż, może również i ojciec. I to było tak niesamowite. Dla mnie było niesamowicie budujące. Gdzieś kierując samochodem starałem się przywołać modlitwę za niego, pobłogosławiłem go z taką wielką nadzieją i wręcz nawet taką radością, że skoro człowiek trzyma w ręku różaniec, skoro przywołuje orędownictwo Matki Bożej, skoro jest otoczony tak niesamowitą łaską, to kiedy on wróci do domu, wow, to się będzie działo. Jak ten dom musi być piękny, jak w tym domu to, co jest dziełem Pana Boga, może wzrastać. Oczywiście, dobrze wiemy, że jeszcze nie znam tego człowieka. On na pewno, zapewne nawet mnie nawet nie zauważył i nawet pewnie nie wie, że w tym momencie o nim mówię. Ale zobaczcie, moi drodzy, to jest właśnie ta tajemnica i ten niesamowity dar. Oczywiście, kiedy mówimy o tych sprawach, ja specjalnie zostawiłem to na koniec. Nie sposób oczywiście nie wspomnieć o tym, co jest jakąś trudnością. I to, co tutaj już tak naprawdę przebijało z tej mojej refleksji, punkt wyjściowy, to też Ojciec Święty i w tym dokumencie synodalnym, i jeżeli chodzi o Światowe Dni Młodzieży w Panamie, ale również i w orędziu, właśnie o tym mówi, że problemem jest to, kiedy człowiek jest za bardzo zamknięty w sobie, kiedy nie umie spojrzeć z taką otwartością, z taką wręcz właśnie odwagą na to wszystko, co jest wokół niego, czy żeby nie powiedzieć wręcz z jakimś takim docenieniem godności i wartości, którą niesie w sobie. Moje życie jest warte tak niesamowitych darów, skoro zostało umiłowane przez Boga. Moje życie jest niesamowicie wartościowe. Ja mogę tyle rzeczy cudownych ofiarować innym, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy to będę bratem, siostrą, żoną, matką, ciocią. Ile mamy wtedy radości? Nawet nie potrafimy się nieraz przestać tym chwalić i o tym mówić, się z tego po prostu cieszyć. I to jest przecież ta niesamowita wartość, żeby w taki sposób na to popatrzeć, żeby w taki sposób to przeżywać. I drodzy młodzi, ale nie tylko młodzi, ci troszkę wiekowo, kalendarzowo też starsi, popatrzmy, ja wiem, że są różne historie, ja wiem, że są różne doświadczenia i z ogromnym podziwem patrzę na to, w jaki sposób wy przeżywacie swoje różne wyzwania, nieraz w tak niesamowicie ofiarny sposób, ale to jest przecież właśnie ten znak i ta niesamowita tajemnica, kiedy człowiek potrafi zobaczyć wartość swojego życia i to, co może i powinien wnieść w życie drugiego człowieka. Oczywiście wśród tych różnych przeciwności, trudności, szczególnie w tym 8 rozdziale tej adhortacji właśnie po synodzie młodych, Ojciec Święty też przypomina i zwraca uwagę, kiedy mówi o tym, że jednym z problemów jest po prostu zagrożenie czy pewna pokusa tymczasowości. Że obecnie niejednokrotnie ludzie nie chcą się zdecydować na coś na stałe, na całe życie. Tak tylko na jakiś czas. Tłumacząc to w różny sposób, ale oczywiście można to rozważać na wiele sposobów. Nie chciałbym tych wątków za bardzo akcentować, chociaż one są. Ale one przede wszystkim gdzieś na pewno są wielkim zaproszeniem do tego, żeby potrafić zobaczyć, że to, co jest piękne, to, co jest ważne, to, co jest fundamentalne, ono po prostu jest stałe, ono jest wierne. Przecież taki jest Pan Bóg. I jeżeli o to będziemy się starać, jeżeli to będziemy chronić, jeżeli o tym będziemy pamiętać, to rzeczywiście to będzie ten niesamowity dar, który Pan Bóg nam ofiarowuje. I znowu, odwołując się już tak na zakończenie do tego dokumentu po synodzie młodych. Po pierwsze, zachęcam, moi drodzy, sięgnijmy do tego tekstu. To jest tylko 9 rozdziałików, ale cudowny tekst, naprawdę niesamowity, niesamowicie ważny. I chciałbym tutaj odwołać się do takiego obrazu, który Ojciec Święty wykorzystał w tej adhortacji, właśnie w tej części poświęconej powołaniom, kiedy jest mowa o kierunku. Jak ważne jest, żeby każdy człowiek wiedział, jaki jest kierunek jego życia. Jak ważne jest, żeby szczególnie młody człowiek wiedział, jaki jest kierunek tego życia. I Ojciec Święty przywołał takie słowa świętego Alberta Hurtado, który powiedział młodym ludziom, że kurs musi być traktowany bardzo poważnie. I tu jest cytat. Na statku niedbały nawigator zostaje zwolniony natychmiast, bo to, co ma w ręku, jest nazbyt święte. A czy w życiu dbamy o nasz kurs? Jaki jest twój kurs? Gdyby trzeba było dalej rozwodzić się nad tą ideą, to proszę każdego z was, abyście przypisali jej najwyższą wagę, ponieważ jeśli to się uda, to oznacza to po prostu osiągnięcie sukcesu. Porażka w tej dziedzinie jest zwyczajnie klęską. I tego życzę każdemu z nas, abyśmy wiedzieli, jaki jest kurs naszego życia. Tym głównym nawigatorem jest Pan Bóg. Pozwólmy, żeby On trzymał, czy to kierownicę naszego życia, czy to będzie rowerowa, motocyklowa, samochodowa, czy żeby trzymał nas w tej właściwej drodze, tak jak będąc pod Jasną Górą, kiedy ruszamy na pielgrzymkę, to jeżeli znamy trasę, to z radością po prostu idziemy. Jeżeli nie znamy, to ufamy przewodnikom trasy. Niech Bóg będzie naszym przewodnikiem, a ci, którzy mają pomagać innym, niech rzeczywiście współpracują z Bogiem po to, aby to, co jest Jego dziełem, trwało. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Bóg zapłać, dziękujemy, ksiądz biskup Marek Solarczyk. Ale jeszcze jedno zdanie, ksiądz biskup, jeśli można, bo wiem, że czas płynie, ale takie pytanie, bo ksiądz to przeżywał na pewno, ja też i każdy z tych, którzy w pewnym momencie mówią, Panie, czy to ja jestem godny, żeby być, prawda, wybranym, bo to jest wybór Boga. Bo jest taki moment, księże biskupie, kiedy tak naprawdę my nie myślimy, czy to będzie, prawda, zakon świętego Benedykta, czy Ignacego Loyoli, czy i tak dalej, tylko czy to jest moje miejsce, czy to jest moje powołanie. I tu jest ta obawa, tu jest ten lęk, żeby po prostu pójść, bo wiadomo, że ten wybór pośredni następuje, bo poznałem, chciałbym być w diecezji, chciałbym być jezuitą, dominikaninem, redemptorystą, prawda, franciszkaninem, ale jest takie osobiste pytanie, no bo to jest pewne, jest ze strony człowieka taki element ryzyka. Jak odpowiedzieć, jak pomóc takiemu człowiekowi, który mówi, a jak to jest nie moje miejsce, a jak się nie uda, a jak przyjdzie moment, że będę musiał powiedzieć, że to jest nie to. I tutaj czasami mamy taki lęk, że tak powiem, poznawczy młodych ludzi, którzy no mają te 18-19 lat, nie wszystko wiedzą.
Drogi ojcze, powiedzmy sobie szczerze, a czy my wszystko wiedzieliśmy?
No nie, no właśnie, no ale Pan dał nam no tą taką, ja wiem, no idź, nie?
Tak, ale ja myślę, że punkt wyjściowy to jest oczywiście też warto wspomnieć, ja tego zbytnio nie rozwijałem, ale dziękuję, bo w tym momencie to podkreślę. Nie tylko dlatego, że Ojciec Święty o tym mówi, ale to mówi, bo to jest fundamentalne i ważne. Każdy, a szczególnie osoba rozeznająca potrzebuje tej refleksji z Panem Bogiem i do tego jest potrzebna modlitwa, do tego jest potrzebne rozważanie Słowa Bożego, do tego jest potrzebna adoracja, życie sakramentalne, ale również i to wszystko, co nazywamy towarzyszeniem duchowym, bo tutaj myślę, że ojciec sam też przyzna, że jeżeli chodzi o takie bardzo osobiste refleksje, to ogólna odpowiedź może nie być do końca pasująca, ale kiedy jest ona rozważana razem z tym kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, to ona już ma zupełnie inny punkt odniesienia. Ale myślę, że punkt wyjściowy to jest następujący. Jakkolwiek byśmy nie mówili, my wszystkiego nie wymyślimy. Jeżeli byliśmy w stanie rozeznać, że rzeczywiście to jest ta droga, to rozpoczynamy ją, ale też, drogi ojcze, też dobrze przecież wiemy, że czy to będzie kapłaństwo, czy diecezjalne, czy w życiu konsekrowanym, czy to będzie po prostu żeńskie życie konsekrowane, no, rozpoczyna się drogę formacji. Formacji, która ma pomóc jeszcze tym bardziej odczytać, rozwinąć. Ja za tydzień będę udzielał święceń diakonatu alumnom diecezji mojej warszawsko-praskiej. Koniec piątego roku. A więc 5 lat tego wszystkiego, co ostatecznie sprawi, że oni na zakończenie rekolekcji, a później w czasie całych obrzędów święceń powiedzą, przyrzekam, ślubuję. I myślę, że to też jest niesamowicie cenne i ważne, żebyśmy potrafili w taki sposób też na to patrzeć, że te nasze decyzje, to wszystko, w co wchodzimy, to jest jeszcze etap rzeczywiście rozeznawania, etap formowania. Przecież znamy bardzo wielu fantastycznych naszych kolegów, którzy rozpoczynali, ale w pewnym momencie mówią, Pan Bóg poprzez też pomoc tych, którzy mi towarzyszyli, formatorów, gdzieś potwierdził, ukazał, że jednak to powołanie jest związane z czym innym.
I Pan, myślę, Bóg, że... Pan Bóg ma tutaj... Bo o co mi chodzi? Bo po jednym roku czy po dwóch naprawdę, może się narażę, nie wiem komu, ale no to będziesz synem świętego Franciszka, świętego Dominika, świętego Ignacego. To, no to jest ważne, ale to nie przemawia, bo człowiek patrzy personalnie. Czy ja... Jan Kowalski, czy Juliusz Nowak, prawda? Czy to jest moje miejsce? I tutaj dla niektórych młodych jest ten problem. No i trzeba ich umocnić. Jak ksiądzisko mówi, spowiednicy, księża właśnie w parafii, duszpasterze młodzieży, żeby byli blisko i wspierali, prawda? Powiedzieli, słuchaj, spróbuj albo wybierz coś innego, prawda? No, bo to jest...
Zdecydowanie to jest właśnie rola tych, którzy będą wspierali, dla których określenie wychowawczyni powołań kapłańskich, które odnosimy do Matki Bożej, będzie o wiele bardziej uniwersalne niż tylko kapłaństwo, ale jednocześnie będzie potwierdzało, że tutaj sam człowiek może się rzeczywiście zagubić, ale jeżeli niesie w sobie tą szczerość i rzeczywiście współpracuje. Ja wiem, że mówimy teraz ogólnymi sformułowaniami,
tak.
Ale ostatecznie rzecz biorąc, no za tym się kryje rzeczywiście coś niesamowicie bogatego.
Oczywiście. Księże biskupie, wiem, że dużo zajęć, piękne spotkania, proszę pozdrowić od słuchaczy Radia Maryja. Jak zawsze prosimy o błogosławieństwo, a ciągle myślę, że za uszami i ja mam taką płytę Santo Subito i to jest to, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Piękna pieśń, która wybrzmiała, prawda, że to Bóg wybiera. To chodzi o życie Jana Pawła II, ale każdego z nas również. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i to jest ta siła i nadzieja.
I przeznaczyłem, abyście szli i owoc przynosili.
Oczywiście.
I daj Boże.
I daj Boże. Ekscelencjo, prosimy o Boże błogosławieństwo specjalne.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy. Ksiądz biskup.
Daj Boże, niech to będzie błogosławiony dzień.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dziękujemy za słowo do nas dzisiaj wypowiedziane. Ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Mało tego, delegat konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, bo to jest tutaj dzisiaj najbardziej istotne. Dziękujemy ekscelencjo za to właśnie wspólne spotkanie i rozmowę na naszej antenie.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, ale cóż, pozostaje, ale pozostaje jeszcze rozmowa, dzielenie się na antenie myślami i tym wszystkim, co każdy nas czuje. Może dodzwonią się rodzice, a bardziej dziadkowie, bo oni bardziej uczuciowo przeżywają. Mama, tata także ogromnie, ale są zabiegani, mają pracę, mają myśli, mają jeszcze inne dzieci. Natomiast starsi patrzą już z tej perspektywy, co kiedyś powtarzał ojciec dyrektor, potem za kimś powtarzał, że młodzi mają siły, ale starsi, żeby biec, ale starsi wiedzą, gdzie biec. Starsi mają mapę tej właśnie podróży, tej drogi. I to jest bardzo ważne, połączyć te właśnie siły. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Jutro będziemy przeżywać niedzielę dobrego pasterza. On jest pasterzem nas wszystkich. On powołuje, pomaga przechodzić przez ciemną dolinę, ale także wspiera nas swoją mocą.
Zamieszkać w nim siłę daj na każdy. wciąż. Jestem jak marnotrawny syn, ale w imię Twe podnoszę się, by dalej iść po śladach Twych. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie. Wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie. Wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie. Wola Twa niech dzieje się. Prowadź mnie, prowadź mnie. Wola Twa niech dzieje się.
I zapraszamy do rozmów po naszej katechezie. Odbieramy telefony, które są do nas tutaj kierowane. Jak widzę, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy.
Ojcze, jest taka piękna pieśń. Zawsze mnie bardzo wzrusza. Głębia przyzywa głębie. I to jest właśnie hukiem wodospadu. I mi się wydaje, że to jest takie też piękne określenie tej mocy Bożej, która tak przyciąga serca powołanych, no, że trudno jest jej się oprzeć. A przecież ci wszyscy powołani do służby kapłańskiej, no, to są kanałami przepływu Bożej łaski i działania w jej imię towarzyszą nam przecież od urodzenia do śmierci. To wielki zaszczyt dla rodziny mieć dziecko powołane w ten sposób. Ksiądz biskup mówił, że go bardzo wzruszyła modlitwa różańcowa Pana, a ja usłyszałam kiedyś takie zdanie, że jedno zdrowaś Mario, jedno i każde zdrowaś Mario jest jak cegła w murze, którą rodzice mogą budować przeciwko działaniu złego. A przecież no, tym bardziej trzeba nam chronić kapłanów, bo oni są na pierwszej linii i bardziej na to narażeni. Otwierają nam drzwi do nieba i powinniśmy się bardzo, bardzo modlić za
oczywiście,
swoich dzieci,
oczywiście.
Za wszystkich kapłanów, prawda? Ja, to tak króciutko, dziękuję i szczęść
Ja się
Boże,
dopowiem, jestem bardzo wdzięczny, mam u siebie powiedzmy, między książkami na półkach takie aż trzy takie świadectwa Margaretek, takie stowarzyszenie modlitwy za kapłanów, prawda? Jedne mam, które przyszło gdzieś tam ze świata, drugie też i trzecie tutaj na miejscu od naszych współpracowników. Każdego dnia ktoś ofiarowuje dziesiątek różańca czy modlitwę za właśnie konkretnego księdza. I to jest niesamowite. To jest pięknie ubarwione, Matka Boża w środku i taki ten... dobrze mówię, Margaretka, tak? To jest ten kwiat.
Margaretka,
tak.
No to taka nazwa kwiatu, proszę Ojca, a też jest dużo modlitwy.
Ale tak każdego dnia wstaję i tak patrzę, mówię, o, ktoś pamięta.
Jestem dla kogoś ważny,
ktoś
wyjątkowy,
pamięta.
Prawda?
Tak, nawet, że...
A proszę Ojca, i w każdej modlitwie nawet nieopisanej są księża w naszych sercach i modlimy się i tak, daj Boże, żeby było coraz więcej dobra i piękna.
Tak, jeszcze pamiętam, że mówiąc o sobie, kilku panów się mi przyznało, nawet tutaj współpracujących. Ojcze, modlę się za Ojca w czwartek, tak. Ja w niedzielę, a ja w środę. No przepiękne to jest, bo to jest, no to jest to paliwo. Bez tego... No to byśmy tak, jak prawda, taki motor na wodę, pół benzyny, pół wody. I ledwo, prawda, by człowiek, ten motor by mógł jechać. Dziękuję Pani Barbara, pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję.
Dobrego dnia życzymy, szczęść Boże. Dziękujemy za przypomnienie. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Danuta z Wrocławia się kłania.
Witamy.
Proszę ojca, w tej wypowiedzi taka śliczna była dzisiaj ta wypowiedź ekscelencji biskupa. Jak taki jeden fragment zauważyłam, jak on powiedział, kiedy ten człowiek, który już ma być kapłanem, czy ma to powołanie, mówi, nawiązuje współpracę z Panem Bogiem. To jest takie piękne. Tak, ja to tak odczuwam, że to na przykład nie małżonkowie, oni nie nawiązują współpracy. Na przykład mężczyzna z panią, z kobietą, a tu on z Panem Bogiem nawiązuje współpracę. Jest piękne. I tak w ogóle dziękuję za Radio Maria i telewizję Trwam, bo dużo takich rzeczy pokazali, pokazują w ogóle stale. Na przykład czytana była książka o prymasie Stefanie Wyszyńskim. Książka nazywała się Stefek. I tam jest taki fragment, kiedy jest w szkole Stefan i matka jego już wcześniej zmarła, on przychodzi do ojca i mówi, tato, będę księdzem. Piękne to jest, naprawdę tak, od razu już wiedział, co on potrzebuje. Proszę ojca, dziękuję bardzo za te wszystkie, albo na przykład film pokazuje w telewizji Trwam, to są zagraniczne filmy, Życie Pana Jezusa. To jest piękne, bo te stroje, to wszystko środowisko, jak to było, bardzo chcieli pokazać nam, widzom. I jak Pan Jezus szedł nad tym jeziorem i ci rybacy właśnie tam, ci jego później to są jego uczniowie. A on mówi, to chodźcie za mną. I oni mówią, zostawiają te łódki, zostawiają ojca, idziemy za tobą. Piękne to jest. Bardzo dziękuję, szczęść Boże, za to wszystko z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy gorąco i kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Do katechezy można?
Tak, jest pani na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Wielkopolski. Tak po prostu słuchamy tej katechezy i po prostu jestem pod takim wrażeniem, ponieważ mając czterech synów i cztery córki, żadno z nich nie zostało po prostu powołane, jak ja to mówię, i nie myślałam przed tym, kiedy najmłodszy syn mój, mając 16 lat, kończył po prostu gimnazjum, myślałam, że on, bo wychowywałam go w takiej wierze, on nie wiedział o tym, że modliłam się o powołanie. I kiedy ja, mając urodziny, córki kupiły mi tort i mówi, mama, pomyśl sobie, co byś, a on po cichu koło mnie stoi i mówi, mamo, tylko nie pomyśl sobie, żebym został księdzem. On po prostu przeczuwał to. No, nogi mi się zagięły, ale po prostu co postanowiłam? Postanowiłam się modlić o powołania kapłańskie, jak również za kapłanów i kleryków, których znałam i wzięłam ich taką zwaną adopcję duchową. Jako swoich synów, jako po prostu to i modlę się, to trwa już parę lat i ci kapłani wiedzą, że się za nich modlę i jest piękna modlitwa świętej siostry Faustyny o za kapłanów, aby po prostu proszę, aby ich w ich sercach i oczach skierowane na swoich wiernych były słowa i oczy Pana Jezusa i po prostu jestem przeszczęśliwa, że właśnie Pan Bóg dał mi taką właściwie natchnienie, Duch Święty, że mogę się po prostu modlić za tych kapłanów i prosić również o nowe powołania. To chciałam tylko się podzielić z tym. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy. No i właśnie, świetnie. I trzeba zawsze, ostatnie słowo należy do Pana Boga. My możemy prosić, nalegać, dobijać się, ale On widzi, my widzimy powiedzmy na 3 miesiące do przodu, mówiąc tak ogólnie, prawda, obrazowo. Pan Bóg widzi do końca. On widzi do naszej śmierci i potem życie wieczne. I On naprawdę wie, czego nam potrzeba i zaufajmy Mu, bo tak. On chce szczęścia człowieka. I każdemu daje drogę osobistą i tutaj nie chciałbym się rozpowiadać, ale nieraz wielu ludzi, którzy zrobili tak zwaną karierę tu i tu, są ludźmi nieszczęśliwymi.
Tak, żyjącymi
z miesiąca na miesiąc, prawda, którzy mają codzienne zajęcia, sprzątają podwórko, karmią psa, króliki, kury i tak dalej. są szczęśliwi i to jest...
A skąd ksiądz wie, że ja właśnie karmię króliki, kury i kozy?
Nie wiem.
Mieszkam na wsi i mówię, po prostu nie oglądam telewizji, ale radio słucham i po prostu mówię, że mogę w ten sposób spełniać tą moją misję i jestem przeszczęśliwa z tego
powodu. Po głosie
powodu.
Widać, że pani jest szczęśliwa, a że kury, króliki, kozy, no to nie wiem, ale może to jest potrzebne. Na pewno jest potrzebne. I to, no. to jest pani ten właśnie świat dany, niewyobrażalny dla niektórych. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią serdecznie.
Dziękuję również, pozdrawiam. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W tej chwili zrozumiałem, że ksiądz biskup Solarczyk jedzie do Częstochowy. Do naszej królowej.
On chyba już jest, ale się przygotowuje na...
Tak, z młodymi, tak.
Tak, na wyjście.
Raczej, księdza biskupa raczej kojarzę z duszpasterstwem ludzi młodych i bycia z nimi.
Tak jest.
A diecezję biskupa kojarzę z archidiocezją warszawsko-praską i z księdzem arcybiskupem Hozerem i profesorem Chazanem. Ludzi związanych z obroną życia, ale zwalczanych przez tak zwany salon. Chcę nawiązać, ojcze Januszu, do porannej mszy świętej czytań i katechezji i widzę, jaka jest pokoleniowa sztafeta Jezusa. Jezus zapytał, czy wy chcecie odejść? No, dramatycznie zapytał, ale Piotr powiedział, no do kogoż pójdziemy? I właśnie tym ma słowa życia wiecznego. Ale już wiadomo, że Jezus ma godnego następcę, ponieważ uzdrowił Eneasza i wyrwał ze śmierci kobietę. No, ma godnych następców tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi nawet jesteśmy 100 lat. I każdemu śpiewamy, życzymy 100 lat, ale cóż to jest w stosunku do życia wiecznego? I są ludzie, którzy walczą z Bogiem. I oni są usytuowani gdzieś wysoko. Pamiętamy, jak zdemolowano duchowo i prawnie Kościół katolicki. I wiem, że burzy się kościoły, palą się świątynie, giną żywe kościoły, ludzie. Wierni Bogu i to w tysiącach. Niszczy się autorytety właśnie związane z Bogiem, Kościołem i niedawno słyszeliśmy Habemus Papam. Później Santo Subito. I Polska i świat niejako stał z kolan, z niewolenia, ale klęknął przed Bogiem. A potem modliliśmy się za rychłą beatyfikację, kanonizację. No i Jan Paweł II został świętym. A dzisiaj co? Co siły bezbożne, które chcą niejako Jana Pawła II dekanonizować? Tam jakieś pedofilie wyciągają, że wiedział.
Tak, ale to się nie uda, to jest raz. A poza tym, wie pan, to zawsze będą ci, którzy będą, bo to nie były, nie, to nie jest wymysł naszych czasów. Ja teraz mam obok Biblii, że tak powiem, szkoda, bo wczoraj taka sytuacja nastąpiła, że pan profesor Leszkowski nie mógł być, bo no, pewne komplikacje też i zdrowotne, i organizacyjne, ale będzie na pewno, myślę, kiedyś u nas. Upadek cywilizacji zachodniej. To wszystko jest zaplanowane.
No ja się zawiodłem, bo przygotowałem.
No, ale to, co ma wisieć i tak dalej, tak. Jak to się mówi brzydko. Myślę, że się spotkamy. Natomiast książka jest niesamowita, bo to jest i recepta, i analiza, i też forma wytłumaczenia, i także tu jest też lekarstwo. Ale to już zostawmy. Więc my idźmy do przodu. Zostawmy umarłym, panie Stanisławie, zostawmy umarłym grzebanie ich umarłych, prawda? Mówi też tak. Ewangelia. Co ma być, kto umarł i żyć nie będzie, i kto wierzy, będzie żył wiecznie. Natomiast my mamy życie nasze. i dopóki żyjemy, daj Boże 100, ale żeby było świadome to życie, czyńmy wszystko, żeby było to zasłużenie na niebo. Natomiast nie rozpatrujmy tego, że a są tacy, a są nieowacy i tak dalej. My mamy tu i teraz Pana miejsce, Pana miejscowość, Pana osiedle, Pana gmina, Pana województwo i nasze państwo. Tym się zajmujemy.
Właśnie chcę do tego nawiązać, ojcze Januszu. Teraz w maju właśnie modlimy się i nasze panie, które prowadzą nam nabożeństwo majowe, modlą się i razem mi z nimi o powołania kapłańskie za dzieci pierwszokomunijne, za dzieci niedawno bierzmowane. I myślę, że modlitwa i zawierzenia Marii i Panu Jezusowi...
Oczywiście. I to jest to.
To jest broń skuteczna. Polacy i świat o tym się nieraz przekonał.
Oczywiście.
Dziękuję za wysłuchanie.
Panie Stanisławie. Dziękujemy, bo to w sumie, przepraszam, że tak powiem, to nie jest nic nowego, ale ważnego. I dobrze Pan to przypomniał. Chwała Panu. Dziękujemy Panu za to bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę księdza, bardzo dziękuję biskupowi za tą przepiękną różańcu, bo ten różaniec to z rąk mi nie wychodzi, jestem samotna dzisiaj już, ale...
A no, skąd telefon i kto mówi? Jakie pani imię?
Jestem z Małopolski.
Pięknie.
Antonina.
Brawo.
Proszę księdza, tak się strasznie cieszę, że dodzwoniłam się, bo tak trudno się jest dodzwonić. Dziwię się tej pani Barbarze, która nie może się codziennie o nas...
Ale nie, ja się cieszę. Panie Antonino, dodzwoniła. Jak takie coś słyszę, się cieszę, że mamy tylu słuchaczy. Naprawdę.
Pierwszy raz się
dodzwoniła. Ja się cieszę, ktoś mówi od tylu lat.
I tak strasznie się cieszę, że mogłam powiedzieć, jak bardzo jest bogata miłość i do tego różańca, do Matki Najświętszej. Takie trudne chwile przeżywałam. To tylko szłam do tego obrazu Matki Najświętszej. Mam w pokoju ołtarzy, którym całe życie z mężem się modliłam. Mąż odszedł, ale ja ciągle idę tam i wszystkie swoje troski i kłopoty, a pod poduszką trzymam sobie różaniec, który jest siłą największą mój. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję pani Antonino i pani modlitwa, pani nawet nie wie, pani się dowie kiedyś, co ona znaczy. Dla Kościoła, dla powołanych, dla kapłanów, dla ludzi, dla bliskich.
Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego.
Za wszystko, za
pozdrawiamy gorąco.